Druga księga królewska. Elizeusz odpowiedział: Posłuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Jahwe. Jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego sykla. Dwie sea jęczmienia też za jednego sykla w bramie Samarii. W odpowiedzi na to tarczownik, na którego ramieniu król się wspierał, rzekł do męża Bożego: Chociażby nawet Jahwe zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby spełnić się to słowo? Odpowiedział Elizeusz: Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść tego nie będziesz. Odkrycie obozu opuszczonego przez Syryjczyków. Czterech trędowatych znajdowało się u wejścia bramy. Jeden do drugiego powiedział: Po cóż tutaj siedzimy, aż pomrzemy? Jeżeli powiemy: Chodźmy do miasta, w mieście panuje głód, to tam umrzemy. Jeżeli zaś zostaniemy tutaj, również umrzemy. A teraz, noże, zbiegnijmy do obozu Syryjczyków. Jeżeli nas pozostawią przy życiu, to będziemy żyli. Jeżeli zaś nas zabiją, to umrzemy. Powstali zatem od zmierzchu, aby wejść do obozu Syryjczyków. Dotarli aż do krańca obozu Syryjczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Syryjczyków usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawy ogromnego wojska, tak iż mówili jeden do drugiego: Oto król izraelski najął przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. Powstali więc Syryjczycy i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły, obóz, tak jak był, i uciekli, aby ratować życie. Owi trędowaci zaś dotarli aż do krańca obozu, weszli do jakiegoś namiotu, jedli i pili. Następnie wynieśli stamtąd srebro, złoto i ubrania, które poszli ukryć. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, wnieśli stamtąd łup, który poszli ukryć. Wtedy powiedział jeden do drugiego: Nie postępujemy właściwie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, a my milczymy. Jeżeli będziemy zwlekali aż do brzasku porannego, to spotka nas kara. Dobrze, chodźmy teraz i zanieśmy wieść do pałacu królewskiego. Poszli tam, zawołali na straży miasta i oznajmili im: Weszliśmy do obozu Syryjczyków, lecz nie ma tam nikogo, nawet nie słychać żadnego głosu ludzkiego, tylko konie na uwięzi, osły na uwięzi i namioty, tak jak były. Strażnicy, nawołując się, zanieśli wieść do wnętrza pałacu królewskiego. Król stał w nocy i powiedział do sług swoich: Chcę wam wyjaśnić, co knują Syryjczycy przeciwko nam. Wiedzą, że głodujemy, dlatego wyszli z obozu, aby się ukryć na polu, mówiąc: Kiedy wyjdą z miasta, przychwycimy ich żywych i wtargniemy do miasta. Jeden ze sług jego odpowiedział: Niechże wezmą 5 koni z tych, które tu żywe pozostały. Będzie z nimi tak, jak z całym mnóstwem Izraela, które ginie. Poślijmy i zróbmy wywiad. Wzięto więc 2 rydwany z koni, które król wysłał za wojskiem Syryjczyków, polecając: Jedzcie i badajcie. Ruszyli oni za Syryjczykami aż do Jordanu. Oto cała droga pełna była szat i broni, które Syryjczycy porzucili podczas swej ucieczki. Posłańcy wrócili i powiadomili króla. Wówczas lud wyszedł i złupił obóz Syryjczyków. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała jednego sykla. 2 sea jęczmienia też jednego sykla, według słowa Jahwe. Król rozkazał, żeby tarczownik, na którego ramieniu się wspierał, sprawował nadzór w bramie. Lecz tłum zadeptał go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział mąż Boży, który mówił w chwili przyjścia króla do niego. Kiedy bowiem mąż Boży powiedział do króla: Jutro o tej samej porze 2 sea jęczmienia będą za jednego sykla, a 1 sea najczystszej mąki za jednego sykla w bramie Samarii, to tarczownik odpowiedział mężowi Bożemu: Chociażby nawet Jahwe zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby się spełnić to słowo? On zaś rzekł: Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść z tego nie będziesz. I tak się z nim stało. Zadeptał go bowiem tłum w bramie na śmierć. Epilog dziejów Szunemitki. Elizeusz powiedział do kobiety, której syna wskrzesił: Wstań, idź razem z rodziną twoją, zamieszkaj na obczyźnie, tam, gdzie będziesz mogła, ponieważ Jahwe zesłał głód. Idzie on już na kraj na okres 7 lat. Kobieta wstała i spełniła to, co powiedział mąż Boży. Poszła ona razem z rodziną swoją i zamieszkała na obczyźnie w kraju Filistynów przez 7 lat. Po upływie 7 lat kobieta wróciła z kraju Filistynów i udała się do króla, błagając o zwrot jej domu i jej pola. Król zaś w czasie rozmowy z Gehazim, sługą męża Bożego, powiedział: opowiedz mi wszystkie wielkie dzieła, których dokonał Elizeusz. Podczas gdy Gehazi opowiadał królowi, jak wskrzesił zmarłego, właśnie nadeszła kobieta, której syna wskrzesił, i odwołała się do króla w sprawie domu i pola. Wtedy Gehazi powiedział: panie mój królu, oto kobieta i oto jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Król wypytał kobietę, a ona mu opowiedziała. Wtedy król przydzielił jej jednego dworzanina, nakazując: przywróć jej całą posiadłość oraz wszystkie dochody z pola od dnia, odkąd opuściła kraj, aż do dzisiaj. Elizeusz i Hazael z Damaszku. Elizeusz przyszedł do Damaszku. Kiedy Ben-Hadad, król Damaszku, chorował, oznajmiono mu: mąż Boży przyszedł aż tutaj. Wtedy król powiedział do Hazaela: weź dar ze sobą, idź na spotkanie męża Bożego i przez niego wypytaj się Jahwe, czy wyzdrowieje z tej choroby. Poszedł więc Hazael na jego spotkanie, wziął dary ze sobą i wszelkie kosztowności z Damaszku, obładowując 40 wielbłądów. Przyszedł i stanął przed nim, mówiąc: twój syn Ben-Hadad, król syryjski, posłał mnie do ciebie z zapytaniem, czy wyzdrowieje z tej choroby. Odpowiedział mu Elizeusz: idź i powiedz mu, będziesz żył na pewno. Lecz Jahwe objawił mi, że na pewno umrze. Następnie utkwił swój wzrok, wytężył go bardzo mocno i zapłakał: mąż Boży. A Hazael zapytał: dlaczego pan mój płacze? Odpowiedział: ponieważ wiem, co złego uczynisz synom Izraela. Ich warownie zniszczysz ogniem, kwiat ich wojowników pozabijasz, ich drobne dzieci roztrzaskasz, a ich brzemienne kobiety będziesz rozpruwał. Wtedy Hazael zawołał: czymże jest twój sługa, ten zdechły pies, żeby miał wykonać to straszne dzieło? Elizeusz odpowiedział: Jahwe objawił mi, że będziesz królem Syrii. Oddalił się więc Hazael od Elizeusza i poszedł do swego pana, który go zapytał: co tobie powiedział Elizeusz? A on odrzekł: powiedział mi, że na pewno będziesz żył. Następnego dnia Hazael wziął nakrycie, zamoczył w wodzie i rozciągnął na jego twarzy, tak iż on umarł. Hazael zaś w jego miejsce został królem. Joram panuje w Judzie. 848-841. W piątym roku Jorama, syna Ahaba, króla izraelskiego, Joram, syn Jozafata, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy miał 32 lata i królował 8 lat w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił Ruta Ahaba, ponieważ córka Ahaba była jego żoną. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe. Jednakże Jahwe nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę Dawida, tak jak mu obiecał, iż da mu przed sobą płomyk na zawsze. Za jego czasu Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszedł do Sair. Kiedy powstał w nocy do natarcia, uderzyli na niego Edomici, którzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie odpadła Libna. A czyż pozostałe dzieje Jorama i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? I spoczął Joram ze swymi przodkami i pochowano go obok przodków w mieście Dawidowym. Syn zaś jego, Ochozjasz, został w jego miejsce królem. Ochozjasz panuje w Judzie. 841. W 12 roku Jorama, syna Ahaba, króla Izraela, Ochozjasz, syn Jorama, został królem Judy. W chwili objęcia władzy Ochozjasz miał 22 lata i królował 1 rok w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Atalia, wnuczka Omriego, króla izraelskiego. Kroczył on drogą rodu Ahaba i czynił to, co złe w oczach Jahwe, jak ród Ahaba, ponieważ był spowinowacony z rodem Ahaba. Ochozjasz wyruszył z Joramem, synem Ahaba, na wojnę przeciw Hazaelowi, królowi syryjskiemu, w Ramot w Gileadzie. Lecz Syryjczycy zranili Jorama. Zatem król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, które mu zadali Syryjczycy w Ramot, kiedy walczył przeciw Hazaelowi, królowi syryjskiemu. Wtedy Ochozjasz, syn Jorama, król judzki, przyszedł odwiedzić Jorama, syna Achaba, w Izrael, ponieważ był chory. Dzieje Jehu. Uczeń Elizeusza namaszcza Jehu na króla. Prorok Elizeusz wezwał jednego z uczniów prorockich i powiedział mu: przepasz biodra, weź z sobą to naczynko z oliwą i idź do Ramot w Gileadzie. Przyszedłszy tam, rozejrzyj się za Jehu, synem Jozafata, syna Nimsziego. Wejdź i nakłoń go, by podniósł się z grona swoich towarzyszów i zaprowadź go do najskrytszej izby. Wtedy weźmiesz naczynko z oliwą i wylejesz ją na jego głowę, mówiąc: tak mówi Jahwe, namaściłem cię na króla nad Izraelem. Następnie otworzysz drzwi i uciekniesz bezzwłocznie. Młodzieniec więc, młody prorok, udał się do Ramot w Gileadzie. Kiedy przyszedł, oto dowódcy wojska siedzieli razem. On powiedział: mam ci powiedzieć słowo, wodzu. Jehu zapytał: komu z nas wszystkich? Odpowiedział: tobie, wodzu. Wtedy Jehu podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, namaściłem się na króla nad ludem Jahwe, nad Izraelem. Wytracisz ród Achaba, twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich proroków i krew wszystkich sług Jahwe na Izebeli. Zginie cała rodzina Achaba. Wytępię Achabowi nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. I postąpię z rodziną Achaba jak z rodziną Jeroboama, syna Nebata, i jak z domem Baszy, syna Achjasza. Izebele zaś pożrą psy na polu Izrael, a nikt jej nie pochowa. Następnie otworzył drzwi i uciekł. Jehu, obwołany królem, przygotowuje zamach stanu. Jehu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali: czy wszystko dobrze u ciebie? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Odpowiedział im: wiecie, co za człowiek i jaka jego gadanina. Lecz oni powiedzieli: kłamstwo, opowiedz nam. Wtedy rzekł: tak, a tak powiedział do mnie, tak mówi Jahwe, namaściłem cię na króla Izraela. Wtedy pospiesznie zdjęli swoje okrycia, rozesłali je pod nim, na samych stopniach, zatrąbili i ogłosili: Jehu jest królem. Jehu, syn Jozafata, syna Nimsziego, uknął spisek przeciw Joramowi. Otóż Joram wraz z całym Izraelem strzegł Ramot w Gileadzie przed Hazaelem, królem syryjskim. Jednakże król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, które mu zadali Syryjczycy, gdy walczył przeciw Hazaelowi, królowi syryjskiemu. Jehu powiedział: jeżeli jest taka wola wasza, niech żaden zbieg nie wychodzi z miasta, aby zanieść wieść do Izrael. Następnie Jehu wsiadł na Rydwan i wyruszył do Izrael, ponieważ Joram tam wypoczywał. A Ochozjasz, król judzki, przybył odwiedzić Jorama. Kiedy stojący na czatach na wieży w Izrael ujrzał orszak Jehu w pochodzie, zawołał: widzę orszak. Joram zaś rozkazał: weź jeźdźca, poszlij naprzeciw nich i niech zapyta, czy przyjście ich oznacza pokój. Więc jeździec na koniu ruszył naprzeciw niego i powiedział: tak mówi król, czy przyjście to oznacza pokój? Odpowiedział Jehu: co ciebie obchodzi pokój? Jedź ze mną. Stojący zaś na czatach oznajmił: przyszedł posłaniec do nich, lecz nie wraca. Wysłał więc król drugiego jeźdźca na koniu, który podjechał do nich i powiedział: tak mówi król, czy przyjście to oznacza pokój? Odpowiedział Jehu: co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach oznajmił: przyszedł aż do nich, lecz nie wraca. A sposób jego jazdy jest podobny do jeżdżenia Jehu, wnuka Nimsziego, ponieważ jeździ szaleńczo. Wtedy Joram kazał zaprzęgać. Zaprzężono więc jego rydwan. Zatem Joram, król izraelski, i Ochozjasz, król judzki, każdy na swoim rydwanie, wyruszyli naprzeciw Jehu. Spotkali go na polu Nabota z Izrael. Śmierć Jorama. Kiedy Joram ujrzał Jehu, zapytał: czy przyjście to oznacza pokój, Jehu? Ten zaś odpowiedział: jaki pokój? Gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izebeli i liczne jej czarodziejstwa. Wtedy Joram zawrócił i rzucił się do ucieczki, wołając do Ochozjasza: zdrada, Ochozjaszu! Lecz Jehu chwycił ręką za łuk i trafił Jorama między ramiona, tak iż strzała przeszyła jego serce, a on padł na swój rydwan. W Wtedy Jehu rzekł do Bidkara, swego tarczownika: zabierz i rzuć go na rolę Nabota z Izrael, bo przypomnij sobie. Ja i ty jechaliśmy konno we dwóch za jego ojcem Achabem, kiedy Jahwe wypowiedział przeciw niemu ten wyrok. Naprawdę, widziałem wczoraj wieczorem krew Nabota i krew synów jego, wyrocznia Jahwe, i odpłacę tobie na tym polu, wyrocznia Jahwe. Teraz więc zabierz i rzuć go na pole według słowa Jahwe. Śmierć Ochozjasza. Kiedy Ochozjasz, król judzki, zobaczył to, uciekał drogą na Bet-Hagan, lecz Jehu ścigał go i rozkazał: tego również bijcie. Zranili go więc na jego rydwanie u wejścia do gór, które leży przy Jibleam. A on uciekał dalej do Megido, gdzie umarł. Słudzy jego przewieźli go do Jerozolimy i pochowali go w grobie jego razem z przodkami w mieście Dawidowym. W 11 roku Jorama, syna Achaba, został Ochozjasz królem judzkim. Śmierć Izebeli. Kiedy Jehu wszedł do Izrael, a Izebel się o tym dowiedziała, poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę i patrzała z góry przez okno. Gdy Jehu wchodził przez bramę, zawołała: czy dobrze ci się powodzi, Zimri, zabójca swego pana? On zaś podniósł głowę w stronę okna i zawołał: kto jest ze mną, kto? I spojrzeli ku niemu z góry dwaj lub trzej eunuchowie. Wtedy rozkazał: wyrzućcie ją. I wyrzucili ją, a krew jej obryzgała mur i konie, które ją roztratowały. Następnie wszedł, a kiedy najadł się i napił, powiedział: zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, ponieważ jest córką króla. Wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: oto słowo Jahwe, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza z Tiszbe. Na polu Izrael psy będą żarły ciało Izebeli, a trup Izebeli będzie jak gnój na polu w obrębie Izrael. Tak, że nie będzie można powiedzieć: to jest Izebel. Zagłada rodziny królewskiej Izraela. W Samarii było 70 synów Achaba. Jehu napisał list i wysłał go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Achaba. List treści następującej: teraz, gdy dotrze do was to pismo, macie ze sobą synów pana waszego, macie rydwany i konie, miasto warowne oraz broń. Obmyślcie więc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy. Posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom pana waszego. Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli: oto dwaj królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy? Wtedy marszałek dworu, rządca miasta, starszyzna i wychowawcy przekazali Jehu tę odpowiedź: jesteśmy twoimi sługami. Wszystko, cokolwiek rozkażesz nam, wypełnimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. Czyń, co uznasz za słuszne. Jehu napisał do nich drugi list tej treści: jeżeli jesteście ze mną i słuchacie mego rozkazu, weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tym samym czasie do Izrael. A synowie króla, 70 ludzi, przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowywali. Skoro tylko list ten przyszedł do nich, wzięli synów króla, zamordowali wszystkich 70, głowy ich włożyli do koszów i posłali do niego do Izrael. Posłaniec przyszedł oznajmić mu: przyniesiono głowy synów króla. On zaś powiedział: ułóżcie je w dwa stosy u wejścia bramy aż do rana. Rano zaś wyszedł i stojąc przemówił do całego ludu: jesteście bez winy. Oto ja uknąłem spisek przeciwko panu mojemu i zabiłem go. Lecz kto zabił tych wszystkich? Zrozumiejcież nareszcie, że nic ze słowa Jahwe, które wypowiedział przeciw domowi Achaba, nie przepadnie. Jahwe wykonał to, co powiedział przez sługę swego Eliasza. I Jehu pozabijał wszystkich pozostałych z rodziny Achaba w Izrael, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. Zagłada książąt Judy. Następnie wstał i wyruszył do Samarii. Kiedy Jehu był w drodze, w szałasach pasterskich, napotkał braci Ochozjasza, króla judzkiego, i zapytał: kto wy jesteście? Odpowiedzieli: jesteśmy braćmi Ochozjasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki. Wtedy rozkazał: uchwyćcie ich żywych. Więc pochwycono ich żywych i zamordowano ich nad cysterną szałasów, 42 ludzi. nie oszczędził z nich ani jednego. Jehu i Jonadab. Odszedłszy stamtąd, Jehu spotkał Jonadaba, syna Rekaba, który mu wyszedł naprzeciw i pozdrowił go. Zapytał go, czy serce twoje jest szczere, jak serce moje w stosunku do serca twego? Odpowiedział Jonadab, tak jest. Jeżeli tak, podaj mi swą rękę. Podał mu swą rękę, a on posadził go przy sobie na rydwanie i powiedział, chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość dla Jahwe. I jechał z nim na swoim rydwanie. Następnie wjechał do Samarii i pozabijał wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, aż zniszczył go według słowa, które Jahwe wypowiedział do Eliasza. Zagłada wyznawców Baala i jego świątyni. Jehu zgromadził cały lud i powiedział do niego, Achab mało czcił Baala, Jehu będzie go czcił więcej. Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu. Jehu działał w sposób podstępny, aby wytracić wyznawców Baala. Jehu dalej rozkazał, urządźcie święte zgromadzenie dla Baala. I urządzili. Jehu rozesłał posłańców po całym Izraelu i przyszli wszyscy wyznawcy Baala. Nie pozostał nikt, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, która wypełniła się od krańca do krańca. Wtedy rzekł do strażnika szatni, wyłóż szaty dla wszystkich czcicieli Baala. I wyłożył dla nich szaty. Wtedy Jehu wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni Baala i powiedział do czcicieli Baala. Przeszukajcie i zobaczcie, czy nie jest tutaj z wami ktoś z czcicieli Jahwe, poza czcicielami Baala. Następnie wyszedł, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu postawił na zewnątrz 80 swoich ludzi i powiedział, ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w ręce wasze, płaci życiem swoim za życie zbiega. Kiedy Jehu skończył składać ofiarę całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom, idźcie, uderzcie na nich, niech nikt nie ujdzie. Więc straż przyboczna i tarczownicy wycięli ich ostrzem miecza. Położyli ich trupem i dotarli aż do sanktuarium świątyni Baala. Wynieśli stele świątyni Baala i spalili je. Następnie wyrzucili Aszerę świątyni Baala i spalili ją. Potłukli też stele Baala. Wreszcie zburzyli świątynię Baala i zamienili ją na kloaki aż do dnia dzisiejszego. Jehu panuje w Izraelu 841-813. Tak Jehu wyrugował Baala z Izraela. Nie zerwał jednakże Jehu z grzechami Jeroboama, syna Nebata, które ów wciągnął Izraela ze złotymi cielcami w Betel i Dan. Przeto Jahwe powiedział do Jehu, ponieważ dobrze wykonałeś, co było słuszne w moich oczach, według wszystkich zamiarów mego serca postąpiłeś z domem Achaba, to synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. Lecz Jehu nie starał się pilnie kroczyć z całego serca według prawa Jahwe, Boga Izraela. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, które ów wciągnął Izraela. W owym czasie Jahwe zaczął uszczuplać Izraela. Hazael pobił Izraelitów na całym ich obszarze. Od Jordanu na wschód słońca cały obszar Gileadu, Gadytów, Rubenitów, Manasytów, od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon, Gilead i Baszan. A czyż pozostałe dzieje Jehu, wszystkie jego czyny i cała jego działalność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Jehu ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii. Jego syn Joachas został w jego miejsce królem. Czas zaś, w którym Jehu panował nad Izraelem w Samarii, wynosił 28 lat. Od panowania Atalii do śmierci Elizeusza. Dzieje Atalii. 841-835. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni Jahwe, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. W 7 roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków, i straż przyboczną przyprowadził ich do siebie w świątyni Jahwe. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Jahwe i pokazał im syna królewskiego. Następnie wydał im taki rozkaz. Oto rozkaz, który macie wykonać. 1/3 z was, podejmujących służbę w szabat, ma trzymać straż przy pałacu królewskim. 1/3 przy bramie Sur, 1/3 przy bramie za strażą. Trzymajcie kolejno straż nad pałacem. 2 oddziały z was wszystkich, schodzących ze służby w szabat, mają trzymać straż w świątyni Jahwe przy królu. Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć w szeregi, zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni Jahwe. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król! Słysząc wrzawę straży przybocznej ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Jahwe. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie. Zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i uderza w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć w świątyni Jahwe. Pochwycono ją i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita. Jojada zawarł przymierze między Jahwe a królem i ludem, by byli ludem Jahwe, oraz między królem a ludem, po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż dla świątyni Jahwe. Następnie wziął setników, Karyjczyków, straż przyboczną i cały lud kraju. Wyprowadzili króla ze świątyni Jahwe i wkroczyli przez bramę straży do pałacu króla. Tak więc Joasz zasiadł na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię zaś zabito mieczem w pałacu króla. Joasz panuje w Judzie. 835-796. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat. W 7 roku rządów Jehu Joasz został królem i panował 40 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibeja z Beer-Szeby. Joasz czynił to, co było słuszne w oczach Jahwe przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada. Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. Joasz polecił kapłanom: wszystkie pieniądze, które jako dar święty wnosi się do świątyni Jahwy, pieniądze bieżące, które ktoś według wyznaczonej sobie ilości płaci za osoby, wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej woli wnosi do świątyni Jahwe, zbiorą kapłani od osób sobie znanych i obrócą je na naprawę szkód świątyni, gdziekolwiek tylko taka szkoda się znajdzie. Lecz jeszcze w 23 roku króla Joasza kapłani nie naprawili szkód w świątyni. Wtedy król Joasz wezwał kapłana Jojadę oraz kapłanów i rzekł do nich: dlaczego nie naprawiacie szkód w świątyni? Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób, lecz przekażecie je na naprawę szkód w świątyni Jahwe. Kapłani zgodzili się, by nie brać pieniędzy od ludu i nie troszczyć się o naprawę szkód w świątyni. Wtedy kapłan Jojada wziął jedną skrzynię, zrobił otwór w jej przykrywie i postawił ją obok ołtarza, po prawej stronie wejścia do świątyni Jahwe. Kapłani zaś, stróże progów, składali tam wszystkie pieniądze wniesione do świątyni Jahwe. Kiedy zauważono, że dużo jest pieniędzy w skrzyni, Przychodził sekretarz króla oraz arcykapłan i wtedy zsypywano i obliczano pieniądze, które się znajdowały w świątyni Jahwe. Pieniądze odważone przekazywano kierownikom robót nadzorującym w świątyni Jahwe. Ci zaś wydawali je na stolarzy i budowniczych pracujących w świątyni Jahwe, murarzy, kamieniarzy oraz na kupno drewna i kamieni ciosowych dla naprawienia szkód w świątyni Jahwe. Wreszcie na wszystkie wydatki celem odbudowy świątyni. Jednakże z monet, które wpływały do świątyni Jahwe, nie wyrabiano czarek srebrnych, nożyc, kropielnic, trąb, ani żadnych przedmiotów złotych lub srebrnych dla świątyni Jahwe. Ale wydawano je robotnikom, którzy ich używali do naprawy świątyni Jahwe. I nie robiono obliczeń z ludźmi, w ręce których przekazywano pieniądze, aby je wydawali na robotników, ponieważ działali z niezachwianą wiernością. Pieniądze dane jako zadośćuczynienie za winy i grzechy nie wchodziły do świątyni Jahwe, były własnością kapłanów. W tym czasie Hazael, król syryjski, wyruszył na wojnę przeciw Gad i zdobył je. Następnie Hazael powziął postanowienie, by wyruszyć przeciw Jerozolimie. Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte, które ofiarowali królowie judzcy. Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie, łącznie ze swoimi świętymi darami oraz całe złoto zgromadzone w skarbcach świątyni Jahwe i Pałacu Królewskiego i posłał Hazaelowi, królowi syryjskiemu, który oddalił się od Jerozolimy. A czyż pozostałe dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Słudzy jego powstali, uknuli spisek i zabili Joasza w pałacu na Millo, gdy wstępował do Shilla, mianowicie Jozabad, syn Shimeata, Jozabad, syn Szomera, słudzy jego zabili go i poniósł śmierć. Pochowano go razem z jego przodkami w mieście Dawidowym, a syn jego, Amazjasz, został w jego miejsce królem.